porannym gościem Radia Rodzina jest dziś Bogdan Zdrojewski, europoseł, były prezydent Wrocławia, były minister, dużo tych funkcji, ale większość ludzi zwraca się panie prezydencie i niech tak zostanie. Witam serdecznie.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Panie prezydencie, wrócił pan właściwie przed chwilą, można powiedzieć, z Brukseli. Jak tam komentowano to spotkanie Trump-Zełenski? Dosyć nieprzyjemne spotkanie.
W samej Brukseli, w samym parlamencie, jak i również w instytucjach od parlamentu zależnych następuje takie bardzo szybkie otrzeźwienie a propos stosunków amerykańsko-europejskich i to idzie w dobrym kierunku. Natomiast oczywiście Trumpowi się oberwało. Jednak jest gospodarzem. W naszej kulturze gość w domu to Bóg w domu. Natomiast tam tak nie było. Mieliśmy dość agresywną postawę gospodarza, dość też taki zaborczy stosunek Vansa do Zełenskiego. Nie wyglądało to dobrze. Natomiast my wiemy i przygotowujemy się do tego, że prezydentura Donalda Trumpa będzie się charakteryzowała przede wszystkim nieobliczalnością i nieprzewidywalnością. Natomiast wątpimy, aby Trump zbudował sytuację, która byłaby niekorzystna z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych w długim okresie, bo w krótkim takie rozmaite turbulencje mogą się zdarzać.
Czyli pomimo tej krytyki Europa, jeżeli dobrze rozumiem, ma takie wrażenie, że Trump nie wycofa się i nie zostawi Europy samej sobie, chociażby w konfrontacji z Rosją.
Donald Trump w poprzedniej kadencji powiedział, że Europa sama musi zadbać o swoje bezpieczeństwo i to była prognoza na dziś. Ta prognoza się sprawdza. Są państwa, takie jak na przykład Polska, które wyciągnęły pozytywne wnioski z tamtych zapowiedzi, zwiększyły wydatki na obronność, na bezpieczeństwo i jesteśmy w jakimś sensie wyróżniani przez administrację amerykańską, także obecną, jeżeli chodzi o tą politykę. Były państwa, które mocno zaniedbały nie tylko warunki bezpieczeństwa tego związanego z obronnością, ale także z bezpieczeństwem na przykład energetycznym. Do takich państw należały między innymi Niemcy. W chwili obecnej, tak jak powiedziałem, następuje pewne otrzeźwienie, zwiększane są wydatki. Szefowa komisji mówi o tym, że chce, aby te przeciętne wydatki w stosunku do PKB całej Europy wynosiły 1,5%. Przypomnijmy, Polska zmierza w tej chwili do 5%. Ale generalnie rzecz biorąc, wychodzimy z kompletnego dołka. Wychodzimy z czasu pozornego spokoju, czasu pozornej rywalizacji w zakresie bezpieczeństwa, pozornie, a ta faktyczna następowała na bardzo wysokim poziomie, bo Rosjanie nie próżnowali. No i mamy tego efekty.
Mówi pan, że wychodzimy z dołka, to znaczy w jakim czasie możemy powiedzieć, Europa będzie mogła powiedzieć, że jesteśmy w stanie liczyć na siebie?
Patrząc na obecne tempo podejmowanych decyzji w ciągu półtora roku, dwóch lat, wydaje mi się, że ten 2026-2027 to będzie rzeczywiście podwojenie wydatków na obronność i na bezpieczeństwo. Natomiast co powiem, dla mnie jest ważne. Otóż na stole jest 800 miliardów euro, 150 miliardów pożyczek i pozostałe z rozmaitych innych szuflad i takich też ulg fiskalnych. Ważne jest, jak te pieniądze zostaną wydatkowane. Ważne, na co one pójdą. Ważne jest, czy Europa odbuduje swój przemysł zbrojeniowy. Więc przestrzegam trochę optymistów, a wśród nich znajdują się przedstawiciele kilku przynajmniej państw, że samo położenie określonej kwoty nie wystarczy. Trzeba sensownie te pieniądze wydać.
Sensownie te pieniądze wydać, to znaczy trzeba mieć po prostu fabryki, które będą gotowe chociażby produkować amunicję, broń. Czy jako Polska mamy coś tutaj do zaoferowania?
Mamy dużo do zaoferowania, ale też dużo do zrobienia. Proszę zwrócić uwagę, że ostatnie decyzje, które zapadały w ciągu ostatnich kilku lat, to są nabytki sprzętu z poza Europy. To jest Korea Południowa i to są Stany Zjednoczone. Natomiast odrzuciliśmy wcześniejsze oferty, które były na stole nawet po postępowaniach przetargowych z państw europejskich. My musimy odbudować przemysł obronny w Europie. Proszę zwrócić uwagę na politykę celną Donalda Trumpa w tej chwili. Jeżeli te cła, które mają się pojawić, rzeczywiście wejdą w życie w tej skali, w której są zapowiadane, to oczywiście może być tak, że te 800 miliardów euro euro będzie niewystarczające, bo po prostu zeżrą te nadwyżki podatki. Dlatego też musimy pomyśleć o odbudowie przemysłu zbrojeniowego. Druga rzecz ważna, kooperacja. My nie możemy pozwolić sobie, żeby w każdym państwie europejskim produkowano czołgi albo produkowano tą samą amunicję. Musimy się tym zadaniem podzielić. Polska ma tutaj bardzo dużo do zrobienia. Mieliśmy sukcesy z Rosomakami, mieliśmy sukcesy także w innych obszarach, no ale niestety to jest historia. Dziś musimy iść dalej. Produkcja dronów, produkcja amunicji, także bezpieczeństwo, to o którym się mówi, cyber. Musimy pamiętać o konieczności także bezpieczeństwa na naszego nieba. Tych zadań mamy dużo.
To zostajemy jeszcze w Brukseli. O co chodzi z tym okrągłym stołem w sprawie wyborów prezydenckich w Polsce? Taka propozycja pojawiła się z ust wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej. Niektórzy mówią, że to trochę tak, jakby nam Bruksela miała wybierać prezydenta.
To są błędne interpretacje. W tej chwili, jeżeli chodzi o budowę sytuacji w Europie, raczej patrzymy na obserwacje państw, w których Rosjanie zbyt mocno się zagościli. Polska należy do krajów zagrożonych infiltracją rosyjską, ale nie do tego stopnia jak Mołdawia czy na przykład Rumunia. Te państwa są w tej chwili wzorcowe, jeżeli chodzi o zainteresowanie Europy i zainteresowanie kontrwywiadowcze, natomiast z pewnością nie Polska.
No to ten okrągły stół na czym miałby polegać?
Prawdę mówiąc nie wiem, dlatego że ta wiadomość, która się pojawiła, była mocno zdeformowana i według mojej oceny w konsekwencji nieprawdziwa.
Panie prezydencie, wyruszyliśmy temat kampanii wyborczej, która trwa. Jak panu się podoba kampania Rafała Trzaskowskiego?
Kampania Rafała Trzaskowskiego jest przewidywalna, w związku z tym dla wielu obserwatorów może być mało interesująca, ale tak nie jest. To jest kampania na wysokim poziomie odpowiedzialności, takiej kultury, także przekazów, ale także pokazująca stopień orientacji Rafała Trzaskowskiego w polityce międzynarodowej. To jest bardzo wysoki stopień orientacji, mnie to cieszy. Rafał Trzaskowski wybiera środki, które nie są spektakularne, ale są rzetelne. W związku z tym mam nadzieję, że wyborcy docenią i rzetelność, i tą taką transparentność, ale także kompetencje Rafała Trzaskowskiego i 18 maja w rocznicę urodzin Jana Pawła II będziemy mieli zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego w pierwszej turze i to przekonujące.
Mówił pan o tej przewidywalności, natomiast Karol Nawrocki w czasie swojej konferencji programowej był bardzo uszczypliwy wobec Rafała Trzaskowskiego. Powiedział między innymi, że 50 lat zajęło mu zorientowanie, że są dwie płcie, że to wszystko, co Rafał Trzaskowski dzisiaj prezentuje, nie jest do końca wiarygodne, że tak naprawdę ubiera się w szaty kogoś, kim naprawdę nie jest. Pan dobrze zna Rafała Trzaskowskiego.
Rafał Trzaskowski w swoich przekazach jest rzetelny, w przeciwieństwie do pana Nawrockiego. Pan Nawrocki stara się w każdym przekazie budować sytuację, która jest mocno zmanipulowana, czasami oparta na jakąś prawdziwą obserwację, ale przekształcona tak, że już prawdziwą nie jest. Uważam również, że wszystko to, co wiąże się z aktywnością pana Nawrockiego w IPN-ie, zasługuje na uwagę, ale krytyczną. Obawiam się takich kandydatów, dlatego że wydaje mi się, że w sposób niezasłużony ataki na Rafała Trzaskowskiego przybierają formę, która ma charakter taki nieco prorosyjski. Unikałbym sytuacji, w której wrogość w obszarze państwa polskiego pomiędzy kandydatami miałaby takie barwy.
Pozostając przy tej kampanii, czy przy tej konferencji prasowej i programowej Karola Nawrockiego, mówił on dużo o edukacji. Mówił, że uczeń z polskiej szkoły musi wychodzić Polakiem. Czy te zmiany, które w obszarze edukacji wprowadza dzisiaj minister Nowacka, są takimi zmianami, pod którymi pan też się podpisuje? Myślę tutaj o tej edukacji prozdrowotnej, czy chociażby o tym trochę konflikcie z Kościołem dotyczącym ograniczenia liczby godzin religii.
Zaskoczę w tej chwili prawdopodobnie pana i słuchaczy, ale jestem generalnie zwolennikiem dość radykalnych zmian w systemie edukacji w Polsce. Te zmiany, które zachodzą, nie są radykalne. Dlaczego? Uważam, że zmienił się cały paradygmat oczekiwań wobec młodych ludzi. Weszliśmy w kompletnie inną sytuację z punktu widzenia także zapotrzebowań na określone kompetencje. Zwiększa się zapotrzebowanie na konieczność umiejętności współpracy, kooperacji kooperacji pomiędzy młodymi ludźmi. Nikt w pojedynkę dziś nie jest w stanie osiągnąć sukcesu. Natomiast nasza szkoła cały czas jest dość archaiczna. Do tej archaiczności niestety doprowadziła swoimi pseudo niestety reformami pani minister Zalewska. Wywalenie gimnazjów do kosza w momencie, kiedy one stawały się najlepsze w Europie, było wielkim błędem. Szkoła natomiast dziś nie oczekuje jednak radykalnych reform. Dlaczego? Dlatego, że jest zmęczona. Jest zmęczona poprzednią reformą, była zmęczona pandemią, jest zmęczona także tym kontekstem, który jest bardzo dla szkolnictwa trudny, czyli tą wojną w Ukrainie. To nie jest prawda, że ta sytuacja nie dotyka oświaty czy nauczycieli. Wszyscy się tym po prostu przejmują. Interesują. Natomiast wszystkie zmiany, które powinny iść w kierunku takiej nowoczesnej szkoły, powinny iść w kierunku także zróżnicowania. Ja jestem coraz bardziej sceptyczny, jeżeli chodzi o skutki systemu bolońskiego, który narzucił całej Europie taką bardzo silną matrycę ujednolicającą systemy edukacyjne. Ja uważam, że im większe różnice pomiędzy jedną a drugą szkołą, im więcej wolności w tej szkole, im więcej szans dla nauczycieli, dla rozwijania niepowtarzalnych kompetencji czy talentów, tym lepiej. Powiem o jednej rzeczy, bo było to treścią mojego wystąpienia w Brukseli 2 tygodnie temu. 90% czasu rozmowy o programie Erasmus+ poświęcone było wyrównywaniu szans, pomaganiu najuboższym, pomaganiu niepełnosprawnym, pomaganiu tym, którzy są na jakimś marginesie, tym, którzy są słabsi. I to jest okej. Żeby nie było wątpliwości, ale nie padło ani jedno zdanie, jak pomóc najbardziej utalentowanym, najbardziej zdolnym, jak doprowadzić do sytuacji takiej, aby liderzy i najlepsi nie wyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych, nie opuszczali Europy, nie opuszczali Polski. Ja uważam, że musimy pamiętać, że dbając o tych słabszych, czasami wykluczanych, czasami także tych, którzy migrują, musimy zadbać także i tworzyć warunki dla rozwoju absolutnie najbardziej utalentowanej młodzieży, bo nie stać się na to, aby te talenty marnować.
No, mówi pan o tej wolności, której oczekuje szkoła, natomiast w tym momencie można pomyśleć, że minister Nowacka robi coś zupełnie odwrotnego, to znaczy narzuca na przykład to, że każda szkoła ma mieć religię na pierwszej, na ostatniej godzinie, nie zostawiając tutaj właśnie tej wolności w takiej nawet kwestii, jaką jest organizacja planu zajęć.
Trzeba pamiętać, że te dyspozycje są tylko dyspozycjami, to nie są rozwiązania ustawowe, więc szkoły posiadają pewną swobodę w tej materii. Natomiast jeżeli mamy sytuację na przykład w jakimś liceum, gdzie na religię chce pójść tylko 30%, a tak się przecież zdarza, to trudno lokować tą lekcję w środku pomiędzy zajęciami, bo 70% będzie, krótko mówiąc, brzydko mówiąc, szwendać się po korytarzach czy gdzieś poza szkołą. Wszędzie trzeba zastosować pewną racjonalność. Broniłem na przykład w ostatnim czasie lokowania edukacji z zakresu religii w samej szkole, bo były takie pomysły, aby one wróciły, krótko mówiąc, do salek katechetycznych. Ale są przecież maleńkie miejscowości, w których ta salka katechetyczna jest odsunięta i od szkoły, i od osiedla dość daleko. Lepiej ze względów bezpieczeństwa, zwłaszcza tych maleńkich dzieci, aby one jednak nie musiały się przemieszczać. Więc uważam, że w tej sytuacji, przy tym problemie trzeba zachować racjonalność, zdrowy rozsądek i pamiętać o bezpieczeństwie dzieci.
Kiedy patrzymy teraz na tę dyskusję pomiędzy Episkopatem a rządem, ma pan takie wrażenie, że Koalicja Obywatelska czy Platforma Obywatelska poszła trochę na wojnę z Kościołem?
PiS bardzo zaszkodził Kościołowi, bardzo. Przewidywałem taką sytuację i ta zależność i podległość w jakimś sensie niestety odbija nam się trochę dziś na sytuacji i ocenach. Kościół ma swoje zadania do wypełnienia, Kościół ma swoją historię, swoją tradycję, ale wszyscy musimy pamiętać, że mamy rozdział państwa od Kościoła i ten rozdział powinien przebiegać w sposób także racjonalny. Kościół jest elementem naszej państwowości, jest fragmentem naszego życia społecznego, bardzo ważnym fragmentem, natomiast to, co się działo przez ostatnie 8 lat, niestety napawało smutkiem i budowało bardzo poważne koszty, przede wszystkim dla samego Kościoła.
Jak już mówię o wojnie, to zapytam wprost, czy mamy wojnę w Dolnośląskiej Platformie Obywatelskiej. Myślę tutaj o tych ostatnich decyzjach związanych z postawieniem przed sądem koleżeńskim wiceprezydent Wrocławia, pierwszej wiceprezydent Wrocławia Renaty Granowskiej.
Mamy napięcia, mamy pewne turbulencje. Wynikają one z sytuacji, które pojawiały się w ubiegłym roku, zwłaszcza w okresie kampanijnym, w wyborach do samorządu terytorialnego. Rzeczywiście można powiedzieć, że mamy takie trzy grupy w Platformie Obywatelskiej. Jest to pokłosie historii Platformy Obywatelskiej na Dolnym Śląsku, ale nie wyciągałbym pochopnych wniosków. Wydaje mi się, że pewne różnice zdań, pewne ambicje mogą być przekute na jednak lepszą jakość funkcjonowania partii politycznej, natomiast oczywiście na radykalizm, który czasami się pojawia, patrzę krytycznie, bo zawsze byłem w Platformie tym, który dbał o standardy, o sprawiedliwość, o właściwe oceny, o adekwatne oceny. Czasami muszę powiedzieć, że zmuszony jestem do rozmaitych interwencji, także przestróg, stosownych wniosków, ale nie widzę sytuacji takiej, w której ta obecna sytuacja rzutowałaby na przyszłość w sposób druzgosący.
Mówi pan, że był pan zmuszony do przestróg i interwencji. Czy mam rozumieć, że na tym zarządzie, w którym padła ta decyzja o postawieniu jednak Renaty Granowskiej przed sądem koleżeńskim, przestrzegał pan swoich kolegów, koleżanki, żeby jednak tego nie robili?
Dwie rzeczy są kluczowe. Po pierwsze, jestem przeciwnikiem sądów kapturowych, czyli kogoś się oskarża, nie dając mu szans na obronę. W związku z tym postawiłem wniosek, aby przed wysłaniem tego wniosku do Warszawy, krótko mówiąc, dać szansę Renacie Granowskiej, aby opowiedziała, ustosunkowała się do stawianych jej zarzutów. To po pierwsze. A po drugie, jak zobaczyłem, jak wygląda opis tych zarzutów, to dla mnie zaskakujące i niewyjaśnione było pojawienie się tego w obecnym czasie. Mamy trwającą kampanię wyborczą Rafała Trzaskowskiego. Mamy bardzo trudną sytuację w mieście w związku z postawionymi zarzutami Jackowi Sutrykowi. Nie mamy aktu oskarżenia, ale zarzuty są. Natomiast w tym momencie, dosłownie w marcu, pojawia się taki wniosek. Ja wolałbym, aby to wszystko przebiegało w sposób zdecydowanie racjonalniejszy i od razu dopowiem, żeby nie było wątpliwości. Ja nie staję w obronie nikogo czy określonych sytuacji. Staram się tylko zagwarantować, aby warunki, które powinny być naprawdę racjonalne, obiektywne, adekwatne, nie zaszkodziły kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego, bo to jest dla nas pryncypium, to jest dla nas najważniejsze, to jest polska racja stanu.
A może zaszkodzić teraz ten wniosek i dajmy na to, no, decyzja taka czy inna, ale czy może zaszkodzić kampanii Rafała Trzaskowskiego? Słyszałem, że Rafał Trzaskowski nie bardzo chce teraz się pojawiać we Wrocławiu.
Już zaskoczyła.
Zaszkodziła.
Zaszkodziła i zaskoczyła. Proszę zobaczyć, kto tą sytuację od razu wziął na tapetę, na szyldy. No, przeciwnicy Rafała Trzaskowskiego i przeciwnicy Jacka Sutryka. Oni się połączyli. Ja uważam, że to jest sytuacja z punktu widzenia kampanii niefortunna i że powinniśmy unikać sytuacji, w której pryncypia i cele, które mają pewną hierarchię wartości i ważności, są zakłócane. Ja traktuję referendum jako też święto. Do tego święta wyborcy mają prawo. Natomiast nie robiłbym sytuacji, w której Wielkanoc i Boże Narodzenie jest w tym samym terminie.
Do referendum jeszcze przejdziemy, natomiast Renata Granowska w swoim wywiadzie dla Radia Wrocław mówiła, że ma nadzieję, że to przekazanie jej sprawy do sądu koleżeńskiego to nie efekt ambicji i osobistych porażek Michała Jarosa. To znaczy, że Michał Jaros, nie wiem, może widzieć Renatę Granowską jako powód tych swoich porażek?
Nie będę wchodzić w relacje pomiędzy panią wiceprezydent Renatą Granowską a panem przewodniczącym Michałem Jarosem, bo to jest niestosowne, niewłaściwe. Ja uważam, że te wewnętrzne rzeczy powinny być rozstrzygane wewnętrznie. Natomiast padło parę niefortunnych wypowiedzi z rozmaitych stron. Ja je nie chcę interpretować, ani też nie chcę je przywoływać, bo tylko pogorszę sytuację. Pogorszę, jeżeli chodzi o taki zewnętrzny odbiór. Mi zależy na tym, aby dziś wszyscy byli przekonani, skupieni i wiedzieli, Najważniejsze wybory dziś, najważniejsze decyzje polityczne dotyczą Rafała Trzaskowskiego i konieczności jego sukcesu, jeżeli chodzi o następne lata. Natomiast uważam, że wewnętrzne sprawy Platformy Obywatelskiej powinny być załatwiane w środku Platformy, w dobrym tonie, w dobrym i adekwatnym tempie, bez zbytniego pośpiechu i bez lekceważenia też prawa do obrony.
No i na koniec wspomniał Pan o tym referendum, które się szykuje, nie bardzo wiadomo, czy do niego dojdzie. Gdyby do niego nie doszło, bo wszystko na to wskazuje, że jednak nie uda się zebrać tych podpisów, to Jacek Sutryk może to uważać za swój sukces?
Z pewnością nie. I tu nie mam wątpliwości, że samo referendum miało już jedną dobrą stronę. Otóż przy okazji referendum pojawiło się sporo debat, dyskusji, ocen, recenzji kondycji miasta. Ja traktuję część z tego dodatkowego kosztu jako element, który może być elementem pozytywnym. Także dla Jacka Sutryka, jeżeli on się przyjrzy poważnie samemu referendum, stawianym zarzutom, to być może dokona pewnych korekt, które będą korzystne z punktu widzenia interesów miasta. Natomiast czy tak będzie, nie wiem. Dopowiem jeszcze jedną rzecz, która jest dla mnie taka bardzo, bardzo istotna. Ja w swojej karierze politycznej nie miałem nigdy nie tylko referendum, ale nie miałem nawet wniosku wotum nieufności dla ministra. Byłem jednym z nielicznych. Starałem się bowiem za każdym razem wtedy, kiedy pojawiały się takie zagrożenia, zagrożenia się pojawiają, bo decyzje podejmuje się liczne i różne, doprowadzać szybko do dialogu, do rozmowy, do wyjaśnienia, do tego, aby żaden zarzut, czy żadne oskarżenie, czy żadna ocena nie była subiektywna, tylko nabierała charakteru obiektywnego. W każdych takich warunkach ważny jest interes temu, czy tego, któremu mamy służyć. Wrocław jest najważniejszy. Interes miasta musi być dobrze określony. Natomiast w samym referendum to, co mnie najbardziej martwiło, to termin, a drugie, brak alternatywy. Otóż nie wiemy, co po Jacku Sutryku, gdyby referendum zakończyło się sukcesem. Ja nie znam nazwiska, nie znam osoby, nie znam formacji, która by chciała dźwignąć miasto z pewnego jednak kryzysu i byłaby to, krótko mówiąc, alternatywa racjonalna.
Czy mam rozumieć, że nie chciałby Pan, żeby do referendum doszło w tym momencie?
No, referendum w chwili obecnej jest w powijakach, jak wiemy. Zebrano tam około 26-27 tysięcy, jak słyszałem, mogę się mylić. Natomiast uważam, że pokrywanie się kampanii referendalnej z kampanią prezydencką jest gigantycznym błędem, sporym stopniem nieodpowiedzialności, ale od razu dopowiem, że nie było wątpliwości. Nie jest to akt oskarżenia inicjatorów. Oni mają do tego prawo. Natomiast ja mówię o formacjach politycznych, o tych, którzy starają się to referendum wykorzystać, a wśród partii politycznych, poza Platformą, tak je dostrzegam.
Zaczęliśmy Wielki Post. Jakieś postanowienie na ten czas, panie prezydencie?
Moje postanowienia mają charakter dosyć stabilny i cały czas staram się realizować wszystkie rzeczy bez dodatkowych pretekstów. Natomiast mam takie swoje przesłanie, żeby, krótko mówiąc, jeszcze więcej się spotykać. Jak widzimy w moim biurze, cały czas tłok, cały czas sporo ludzi. Ale wydaje mi się, że patrząc na to, jakie jest zainteresowanie tymi spotkaniami u mnie, muszę wygospodarować jeszcze więcej czasu na spotkania.
To nie wiem, czy pan będzie musiał dobę wydłużyć, ale mam nadzieję, że w związku z tym postanowieniem spotkamy się jeszcze przed świętami w Radiu Rodzina. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Jestem do dyspozycji, serdecznie wszystkich pozdrawiam, ukłonę.